jeszcze ważna rzecz, mianowicie żal za grzechy zakłada także niechęć powracania do tych grzechów. Jeśli ich żałuje, no to nie chce do nich wracać. I odwrotnie, jeżeli nie żałuje za grzech, to być może zakłada to faktycznie moje pragnienie powtórzenia grzechu, może nie samego grzechu jako takiego, ale odniesienia jakiejś korzyści czy jakiejś przyjemności, którą ten grzech ze sobą przyniósł. I jeżeli faktycznie tak jest i może to mieć formę tylko jakiejś ogólnej takiej myśli, jakiegoś ogólnego pragnienia tej przyjemności czy w ogóle skutku grzechu, albo nawet wręcz konkretnego planu. Ja już sobie zakładam, że to zrobię, że chcę to zrobić. Może nawet ustaliłem sobie już datę, kiedy to będzie. To uniemożliwia otrzymanie rozgrzeszenia. To znaczy Pan Bóg no, nie odpuści wtedy grzechu, jeśli planuje powrócić do grzechu. No, klasyczny przykład jest taki, że ktoś idzie się wyspowiadać, że kogoś zabił i mówi, że na przykład w przyszły wtorek, ponieważ jest zabójcą płatnym, to w przyszły wtorek ma zlecenie i też kogoś zabije. No to nie ma możliwości, żeby otrzymać tutaj przebaczenie, bo nie ma zerwania z grzechem. Wciąż jest to przywiązanie do grzechu poprzez wolę. I to, że poprzez wolę jest ważne, gdyż pokusa związana z przyjemnością, którą niesie grzech, czyli takie zaproszenie, które daje diabeł w naszym sercu do skutków grzechu, do przyjemności, nie jest przeszkodą w żalu. To jest coś zwyczajnego, jeśli chodzi o pokusę, że woła nas do tego, żebyśmy popełnili grzech, ale nie jest grzechem. I jeżeli coś takiego przychodzi do nas, czuję w sobie pragnienie jakiejś przyjemności związanej z grzechem takim czy siakim, to muszę się wyrzekać z tego, zarówno grzechu, jak i samej przyjemności, która może być fajna, ale jeżeli ja się jej wyrzekam, nie chcę jej wobec Pana Boga, ze względu na Niego nie chcę tego, no to jest to bardzo dobra droga do tego, żeby za grzech żałować. To nie przeszkadza, taka pokusa nie przeszkadza w żalu za grzechy. I jeszcze jedna przeszkoda, która może się pojawić w stosunku do żałowania za grzech, to jest nie patrzenie na swój grzech, czy nawet szerzej na swoje życie oczami Pana Jezusa. To może tak brzmieć trochę patetycznie, tak bardzo duchowo, ale już mówię, o co chodzi. Jeśli patrzymy na nasze grzechy tylko z własnego punktu widzenia, to są tutaj dwa niebezpieczeństwa. Po pierwsze, możemy się skupić za bardzo na skutku czy skutkach grzechu, nazwijmy je takich pozytywnych, to znaczy przyjemnych, coś, co przynosi mi pewną korzyść materialną, emocjonalną, czy już konkretnie właśnie przyjemność, powiedzmy, fizyczną. I wtedy, jeśli nie patrzę na to, co się stało oczami Pana Jezusa, czyli nie oceniam z Jego punktu widzenia, no to może mi się wydać to zupełnie korzystne, to co się stało, wręcz warte, by to powtórzyć. Mówimy czasem, że to było warte grzechu, no bo wydaje mi się, odcinając się od Pana Boga, czyli od perspektywy zbawienia, od perspektywy kary za grzech, wydaje mi się, że to jednak było no, koniec końców fajniejsze, niż gdybym tego nie zrobił. Więc odrywając się od Pana Boga, nie patrząc Jego oczami, to jest jedno z niebezpieczeństw. A drugie niebezpieczeństwo to jest patrzenie na skutki negatywne, czyli skutki, które powstają bardzo często w relacji do drugiego człowieka czy do innych ludzi. Konkretnie chodzi o to, że jeżeli ja popełniłem jakiś grzech, na przykład nawrzeszczałem na kogoś, ale zbyt się skupiam na tym i nie patrzę na to, jak Pan Bóg widzi tę sytuację, to mogę zacząć się usprawiedliwiać, czyli mówić, że no dobrze, ja może i podniosłem głos, ale gdyby ona nie powiedziała czegoś takiego, czyli gdyby ona nie zgrzeszyła, to ja bym grzechu nie popełnił. A więc w zasadzie, no, gdzie tu jest moja wina? Czyli takie usprawiedliwianie się, tłumaczenie się ze swojego grzechu też prowadzi do braku żalu, do tego, że nie dostrzegamy wręcz własnego grzechu. O tym będę mówił jeszcze więcej, bo to bardziej przynależy do samego wyznawania grzechów i to o tym będę mówił potem, ale tu już tylko zaznaczam, bo rzeczywiście jest to poważna przeszkoda do tego, żeby żałować za grzech. I nie dotyczy to samego sakramentu tylko, bo jeżeli w ogóle w życiu mamy taką praktykę pewną, jakiś taki się wyrobił w nas mechanizm usprawiedliwiania się, czyli szukania winy w drugim człowieku, tłumaczenia siebie, że ja to nie moja wina, gdyby nie ona, to ja bym nic złego nie zrobił. To wszystko przez niego. To w ogóle to prowadzi do tego, że przestaje widzieć swój grzech, że przestaje widzieć swoją winę. No to jak mam żałować za coś, czego nie ma? Czyli problem może nie tyle jest w samym braku żalu, ile w sposobie widzenia tego, co się dzieje. Że ja ciągle siebie już na dzień dobry usprawiedliwiam. Nawet nie biorę pod, nie oceniam samego wydarzenia, tylko na dzień dobry uznaję, że ja przecież nie mogłem być winny. To jest niemożliwe. Zawsze najgorsi są wszyscy dookoła. I to jest faktycznie idealna droga do tego, żeby nie mieć żalu za grzechy. I na koniec jeszcze jedna bardzo, myślę, ważna rzecz dotycząca żalu za grzechy. Żal za grzechy to nie jest emocja, to nie jest uczucie, bo niekiedy możemy mówić, ja nie czuję żalu za grzechy. No bo może być tak, że na przykład ktoś po śmierci swojego jeża ulubionego, ktoś na przykład ma jeża, hoduje, albo na przykład kota, jest smutniejszy niż po popełnieniu grzechu śmiertelnego. No może tak być. W jakimś sensie to jest, powiedzmy, naturalne. Oczywiście może też wskazywać, że ktoś miał głębszą relację ze swoim jeżem, czy tam z kotem, z psem, chomikiem, rybką, niż z Panem Bogiem. Ale to już abstrahując od tego. Więc taki żal, smutek emocjonalny, to nie jest prawdziwy żal za grzechy. Czasami będziemy go odczuwać i to jest łaska, ale nie jest to konieczne do tego, żeby żal zaistniał, takie uczucie, taka emocja. To jest trochę jak z miłością. Przecież nie zawsze skaczemy z radości na widok osoby, którą kochamy. No, czasami po prostu nie i już. Albo wręcz przeciwnie, czasami tylko skaczemy z radości. Albo kiedy pojawia się w naszym sercu gniew do osoby, którą się kocha, na przykład do matki, do męża, do dziecka, no to taki gniew przecież nie oznacza, że przestałem tę osobę kochać. Gniew powstaje z powodu jakiejś tam sytuacji, jakiś impuls, ale nie znosi, nie kasuje on przecież miłości tego, że ja tę osobę kocham. Więc samo to uczucie gniewu, ta emocja, no nie jest całą prawdą o mnie. To jest jakiś moment. Czyli żal za grzechy to jest przede wszystkim nasza decyzja, nasza wola. Nie to, co odczuwamy, tylko to, na co się decydujemy. Więc jeżeli nie chcesz obrażać Pana Boga, jeśli nie chcesz wracać do tego, co było złe, do tego, co Jemu się nie podoba, no to bądź spokojny, bądź spokojna. To znaczy, że spowiedź będzie, czy była dobra i jak najbardziej jest możliwy żal za grzechy, nawet jeśli jakoś tak nie odczuwa się go emocjonalnie, jakoś nie jestem jakiś poruszony wewnętrznie, myśląc o swoich grzechach. Chodzi o wolę, chodzi o naszą decyzję, to jest podstawa. To w ogóle dotyczy całej sfery uczuć, bo tak jak miłość nie jest emocją, nie jest uczuciem, taki żal za grzechy nim nie jest, bo miłość sięga o wiele głębiej niż ta warstwa uczuć w nas, tych emocji. Czasami zbyt wielką władzę dajemy naszym emocjom, czy zbyt wielką wagę im przywiązujemy. One są bardzo potrzebne. Ale jeśli nie są uporządkowane, czy też nie są na odpowiednim miejscu w naszym życiu, jeśli nami na przykład kierują, no to bardzo kiepsko. To jest elegancki taki też wyraźny znak niedojrzałości, czy emocjonalnej, czy też duchowej jak najbardziej.